Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica, audycja Głos z Krakowa, Kajetan Rajski. Dziś gościmy ponownie pana profesora Janusza Kaweckiego, członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, który przedstawi nam aktualności, sprawy bieżące, którymi zajmuje się Krajowa Rada. Panie profesorze, witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, ja również witam pana i wszystkich słuchaczy.
Panie profesorze, podczas naszej ostatniej rozmowy szkicował pan kierunek reakcji Krajowej Rady na tak zwany protest mediów. W jaki sposób Rada zareagowała na przyjętą przez wielu nadawców formułę takiego sprzeciwu, protestu wobec inicjatywy przygotowania ustawy o podatku od reklam, też kiedy jeździmy po miastach, po wielu miejscowościach, jeszcze jakieś takie billboardy zdarzają się właśnie, które protestują przeciwko temu podatkowi od reklam.
Tak, to było 10 lutego. Część mediów uczestniczyła w czymś, co niektórzy określali jako strajk mediów pod hasłem media bez wyboru. Już 11 lutego na posiedzeniu Krajowej Rady tę sprawę wniosłem, bowiem uważałem, że nastąpiło przekroczenie ze strony tychże nadawców w zakresie naruszenia postanowień, które zawarte są w koncesji. Chodzi o to, że wszystkie koncesje, które nadawcy otrzymują, tak telewizyjne, jak i radiowe, zawierają również stwierdzenie, jak ten program będzie rozpowszechniany. Jest tam bowiem zapisane wyraźnie, że program będzie rozpowszechniany codziennie i podany jest najczęściej przez 24 godziny. Jeśli więc przez te 24 godziny, a może nawet i krócej u niektórych, 10 lutego takiego programu nie było, to było to naruszenie wymagań koncesyjnych, no i kwalifikowało się do zwrócenia uwagi nadawcy, żeby zrezygnował w przyszłości z takich działań, że one bowiem naruszają koncesję. Jeśli to będzie się powtarzało, to będzie to także możliwość uwzględnienia przy rekoncesji na kolejny okres, czy też przy odebieraniu koncesji. No i zaczął się problem, bowiem 11 lutego zostało to tylko zasygnalizowane. Oczywiście wypowiedzi poszczególnych członków Krajowej Rady, wyrażali oni w tym swój pogląd na ten temat, jak powinna Krajowa Rada zareagować. Możliwości były na przykład takie, że przewodniczący także po tej dyskusji mógłby z własnej inicjatywy wystąpić z wezwaniem do zaniechania, czyli skorzystałby z artykułu 10 ustęp 3. No ale przewodniczący powiedział, że on z czymś takim nie wystąpi do nadawców. W związku z tym uważałem, że możemy skorzystać z artykułu 10 ustęp 4, który mówi, że przewodniczący ma wystąpić, czy może wystąpić do nadawców na podstawie uchwały Krajowej Rady. Czyli Krajowa Rada powinna przyjąć uchwałę zobowiązującą przewodniczącego do wystosowania decyzji o wezwaniu do zaniechania podobnych działań. No, można się spodziewać, że takich działań nie będzie dużo, ale nikt nie jest tutaj pewny, czy na przykład wtedy, gdy ten projekt, który był wtedy, miał być przedstawiony 9 do konsultacji. On jeszcze nie był nawet przekazany do tego obiegu rządowego, tylko projekt do konsultacji, że on pojawi się na przykład w obiegu rządowym albo już przekazany zostanie do parlamentu. No i wtedy mogą być powtórne podobne działania, które przecież także i w odniesieniu do odbiorców tych mediów no są niedopuszczalne. Odbiorca nie oczekuje, że będzie mu się przez 24 godziny taką tablicę wyświetlać, nawet jeśli by się czytać jakiś komunikat, który podpisało ileś tam przedstawicieli tych mediów. No i w związku z tym nie ma uchwały, no to wrócimy do tego następnym razem. A w ogóle czy emisja takiej planszy to nie jest program? No, jako odbiorca nawet, już nie jako członek Krajowej Rady, mógłbym stwierdzić, że nie jest. Ale no, trzeba uzyskać jakąś prawną ekspertyzę na ten temat. Wobec tego Departament Prawny został zobowiązany do przedstawienia wykładni co jest programem, czy taka plansza, nawet jak będzie odczytywany komunikat, czy to przez 24 godziny, to czy to jest program.
I jak Departament Prawny stwierdził?
No ja z tego opracowania Departamentu, korzystając z konkluzji, uważałem, że Departament Prawny stwierdził, że to nie jest program. Natomiast przewodniczący, odczytując to samo opracowanie, uważał, że Departament Prawny sugeruje, że to można uznać za program. No i wsparty zostałem tutaj w wypowiedziach także przez ministra Sabatowskiego, no ale nie ma uchwały wobec tego projektu uchwały. Więc na następne posiedzenie przygotowałem taki projekt uchwały, także wspomagany przez inny departament, departament prezydialny, i przedstawiłem go. Znowu dyskusja, no i takie te dyskusje, powiedziałbym jałowe, trwały. Aż w końcu chodziło mi o to, że nie tylko mamy oprzeć się na wypowiedziach, ale żeby było jednoznacznie powiedziane. Jest projekt uchwały, głosujmy go. Bo jedno z posiedzeń kończyło się w taki sposób, ta część tego posiedzenia, że przewodniczący mówi, z wypowiedzi sądzę, że nie uzyska to większości, odpowiedniej wymaganej większości, więc nawet nie poddam tego pod głosowanie. Uważałem, że trzeba poddać to pod głosowanie, żeby było wiadomo, kto uważa, że to jest do zauważenia przez Krajową Radę i że Krajowa Rada, dbając o ład medialny, nie zalicza takiego postępowania do ładu medialnego, tym bardziej, że to działanie nie było w sprawie wolnych mediów. To było działaniem w obronie tego, żeby finansowanie największych medialnych przekazujących, rozprowadzających program, czy upowszechniających, emitujących program, żeby było zapewnione. Czyli sprawy finansowe tutaj chodziło, a nie o jakąś wolność mediów. No i w końcu 25 lutego, a więc proszę zobaczyć, od 11 lutego tyle dni mamy na tych kolejnych posiedzeniach, odbyło się głosowanie nad przyjęciem uchwały, która zobowiązywała przewodniczącego do wezwania tych, którzy zastosowali takie plansze lub nie nadawali programu jak w radio, bo w radio nie ma planszy, tylko jest komunikat stale powtarzany ten sam, do zaniechania takich działań, że naruszają z tego powodu, że naruszają koncesję. No i odbyło się głosowanie. Uzyskałem przy tej uchwale poparcie tylko ministra Sabatowskiego. Przeciwnym jej był przewodniczący, a dwie pozostałe osoby będące członkami wstrzymały się od głosu po takiej długiej dyskusji. 4 głosy trzeba, żeby uchwała była przyjęta. No i zakończyło się praktycznie niczym. To znaczy, czy media wiedzą o tym, że była taka dyskusja i że były te rozważania? No nie wiedzą. Może z dzisiejszego naszej relacji, w związku z pana zapytaniem, co Krajowa Rada zrobiła? No nic nie zrobiła. Dyskutowała o tym i nic nie zrobiła. Jakby akceptując tę formułę działania, bo jeśli ktoś nie zauważa tego, to znaczy, że tę formułę akceptuje.
Również w kontekst Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji pojawił się w mediach w ostatnich miesiącach w kontekście rozstrzygnięcia konkursu na miejsce na multipleksie zwolnione po programie ATM Rozrywka. Z końcem lutego Krajowa Rada rozstrzygnęła ten konkurs, ale jeszcze to miejsce nie zostało wypełnione.
No właśnie, jeszcze nie zostało wypełnione, ale jeśli pan pozwoli, to jeszcze do poprzedniej naszej rozmowy. Chciałbym zwrócić jeszcze uwagę wszystkich na pewien fakt, który może tak lekko był tylko w mediach pokazany. Właśnie związany z tą ustawą, projektem ustawy o podatku od reklam w mediach. Otóż niedawno, bo właśnie pod koniec marca, TSUE, czyli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wydał orzeczenie, bowiem wobec takiego projektu, takiej ustawy, która obowiązywała już na Węgrzech, i uznał, że taki projekt jest możliwy do stosowania. I jest to kompetencja kraju, a nie Unii Europejskiej, ponieważ rozpatrywał to Trybunał Sprawiedliwości z tego powodu, że Komisja Europejska się nie zgadzała z uchwałą, ustawą przyjętą przez na Węgrzech i skierowała to do TSUE. No, a TSUE odpowiedziało i to przez kolejne szczeble, aż w końcu do 15-osobowego składu musieli się odwołać uczestnicy, podkreślając za każdym razem to samo, że decyzja węgierska była prawidłowa i należy do kompetencji kraju. No a teraz do tego drugiego pytania, o którym pan mówi. Otóż konkurs na to wolne miejsce ogłoszony został 28 października ubiegłego roku przez przewodniczącego Krajowej Rady w związku ze zwolnieniem tego miejsca, gdyż dotychczasowy użytkownik tego miejsca, czyli ATM Rozrywka, mając to miejsce na multipleksie pierwszym, nie złożył w odpowiednim czasie, czyli na 12 miesięcy przed upływem czasu obowiązywania koncesji, wniosku o następny okres, koncesję na następny okres. No i w związku z tym to miejsce musieliśmy ogłosić jako nowe. No i odbywały się na ogłoszenie konkursu, zgłosiło się 9 wnioskodawców. Nie zgłosił się ten, który dotychczas miał to miejsce, natomiast utworzył spółkę w tym czasie, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której był 100% udziałowcem i ta spółka zgłosiła chęć udziału w tym konkursie. Jeden z wnioskodawców zrezygnował, nie dopełnił tam pewnych warunków i zrezygnował, czyli było 8. Dyskusje znowu długo trwały, bowiem wymieniane poglądy, ja miałem od samego początku, po przeglądnięciu całości dokumentacji, jednoznaczny pogląd. Przykładałem kryteria do tych kandydatów, takie same jak 10 lat temu, czy 9 lat temu, przykładała ówczesna Krajowa Rada. Mowa była tam o pluralizmie, zapewnieniu pluralizmu, o wartościach, właściwościach finansowych, możliwościach, o programie, który będzie zapewniał różnorodność wyboru na ziemskiej, w tych naziemnych możliwościach odbioru. No i tymi spostrzeżeniami dzieliłem się na posiedzeniach. No ale dyskusja nie kończyła się głosowaniami, ponieważ jeszcze wynoszono sprawy, które trzeba by było, ci, którzy może nie wszystko przeczytali w dokumentach, które otrzymaliśmy, czy chcieli jeszcze dodatkowych. No i w końcu wiadomo było, że dotychczasowy nadawca w tym miejscu kończył swoją koncesję 24 lutego. A więc co najmniej wcześniej, przed tą datą, powinno być rozstrzygnięcie Krajowej Rady, żeby jeszcze można było koncesję wydać temu, kto zwycięży w tym konkursie. No, a to nie jest takie, sama uchwała nie załatwia sprawy. Po przyjęciu uchwały trzeba wystąpić do UKE o tym potwierdzeniu zrezerwowanego miejsca na multipleksie. No to niby formalność, ale pismo idzie. Pismo potem musi uzyskać odpowiedź też pisemną. I potem dopiero na tej podstawie przewodniczący kieruje do zwycięzcy takiego konkursu tekst z koncesją. I dopiero od tego momentu koncesja obowiązuje. Także wcześniej jeśli chciałoby się, żeby 25 już ten, kto będzie zwycięzcą, mógł nadawać na tym multipleksie, w tym miejscu, które zajmował dotychczasowy, no to trzeba tę decyzję, koncesję co najmniej przed tą datą przekazać. No okazało się to niemożliwe. Wiele tych dyskusji, posiedzeń tych zdalnych i tych niezdalnych odbyło się. No i w końcu to rozstrzygnięcie nastąpiło 25 lutego. No i od tego czasu, już w tym dniu, nie mógł nadawać dotychczasowy nadawca, bo on nie otrzymał tego, nie był zwycięzcą konkursu. Nawet on nie występował w konkursie, jak już mówiłem poprzednio, tylko spółka przez niego założona, inna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zwyciężył pan Michał Winnicki na program wyspecjalizowany, przeznaczony dla osób 50+, tak to było określone. Czyli taki program, którego dotychczas w tym programie wszystkich multiplexów dostępnych w zasadzie nie było. Czyli uzupełniał tę możliwość takich specjalistycznych, wyspecjalizowanych programów dla tej grupy społecznej. No i to dobrze. Stał się, no teraz tylko trzeba czekać, jak to będzie realizowane. Myślę, że na dniach już taka koncesja będzie wydana i wówczas będziemy z niecierpliwością oczekiwać, czy wybór Krajowej Rady w tym względzie był prawidłowy. Tam nastąpiła na początku pewien kłopot, mianowicie program, który wnioskodawca nazwał Silver TV. No nie może się tak nazywać, dlatego że ta nazwa okazało się, ktoś już ma taką nazwę, ale nie w tych multiplexach i innych, no ale jak jest nazwa i jak się dowiedział w trakcie, czy później, czy może wcześniej, zastrzegł ją. No i w związku z tym już nie może być użyta i musi wymyślać nową nazwę, ale w każdym bądź razie jest to koncesja, którą uchwałą Krajowej Rady przyznana została imiennie panu Michałowi Winnickiemu.
Panie profesorze, w mediach, szczególnie właśnie w telewizji, coraz bardziej bulwersujące są tak zwane programy randkowe. W formie dosyć takiej wulgarnej ostatnio pojawiały się w mediach informacje zapowiadające casting do polskiej edycji programu Magia na gości, oczywiście licencja zagraniczna. No, w skrócie polega to na tym, że ten program polega na odsłanianiu przez uczestników tego programu części ciała nagich osób i komentowane jest to przez prowadzących, przez uczestników tego programu, dochodzi do eliminacji i dochodzi do wybrania jednej osoby jako kandydata do udziału w tak zwanej randce. Jaki ma stosunek do tego typu programów Krajowa Rada?
W sumie Krajowa Rada ma już w ustawie istniejącej, obowiązującej wiele takich narzędzi, które no, przeciwko różnym wynaturzeniom pozwalają wystąpić i to skutecznie wystąpić. Przypomnę, że była kiedyś w jednym z programów emitowana randka nago, gdzie dwie osoby się spotykały, rozbierały, no i odbywały randkę nago. Kiedy zwróciłem uwagę bezpośrednio prezesowi tej firmy, która jest nadawcą, to nawet mówił, że tam ze względu to na oglądalność potrzebuje, ale to było nawet przed 23 emitowane. No więc zawstydziłem, wydawało mi się, że trochę zawstydziłem tego prezesa tym, że do takich form ściągania widowni ucieka się. Po tygodniu widziałem się z nim w jakimś miejscu, gdzieś tam na jakimś z rozmów, spotkań i wtedy nawet poszukał mnie i powiedział: panie profesorze, już tego programu nie ma u mnie. No było to, przyznam, traktowałem to jako wyjątkowe zwycięstwo, bo nie trzeba było wezwań do zaniechania, kar finansowych, a znikło.
Zwyczajna rozmowa. W sumie tak to właśnie powinno wyglądać.
Okazało się potem, że dostałem wiadomość, no też od osób, którym przy okazji innej mówiłem o takiej formule oddziaływania, że ten program jest, tylko że po godzinie 23.
Czyli jednak.
No wobec tego przy innej okazji znowu powiedziałem temu prezesowi: widzi pan, pan mnie nie powiedział prawdy, przesunął pan to na nie wiedziałem o tym. Tak mi to stwierdził. Ktoś to musiał poza moją wiedzą. Sprawdzę i potem mi przekazał już telefonicznie wiadomość, że tak było, rzeczywiście, przesunięto poza jego wiedzą i ta osoba, która tego dokonała, już nie pracuje. No i program też nie występuje. Sprawdzałem, nie występuje nawet po 23, a przeglądnąć można program emitowany. Wobec tego, no ale widać, że coś takiego, pojawiło się to u innego nadawcy, no w każdym bądź razie można zwalczać. Było to jedna formuła, najprostsza zwalczania, ale ona okazywała się mało skuteczna wobec wielu innych. Jest artykuł 18, ustęp 4, który mówi o zabronionych emisjach zagrażających fizycznemu, psychicznemu oraz moralnemu rozwojowi małoletnich. I tam jako przykład podano pornograficzne audycje i te, które mają reklamują nieuzasadnioną przemoc. No i tej nie wolno w ogóle emitować w telewizyjnych programach. No a jeśli byłyby nie takie właśnie o tej nieuzasadnionej przemocy i niepornograficzne, czy inne takie zagrażające, no to mogą być rozpowszechniane w godzinach między 23 a 6. To jest artykuł 18 ustęp 5. Ale jest artykuł 18 ustęp 1. Nie mogą, takie audycje nie mogą być rozpowszechniane, które nie mogą, bo nie mogą propagować postaw i poglądów sprzecznych z moralnością. A to jest bardzo istotne. Do tego bardzo rzadko sięga Krajowa Rada. Przeglądałem wszystkie dotychczasowe rozstrzygnięcia. Są, były takie. Mamy nawet potem sądowe rozstrzygnięcia w tej sprawie orzeczenia, ale rzadkie. No i jeszcze jest artykuł 18 ustęp 2, który mówi, że programy i audycje powinny szanować przekonania religijne odbiorców, zwłaszcza chrześcijański system wartości. No i traktowanie drugiego człowieka, że randka, czyli związek, która może później zaowocować związkiem stworzenia rodziny, ma się opierać na wyborze na podstawie oglądu fizycznego, to zupełnie przypomina handel niewolnikami, do których zaglądało się w zęby, czy mają zdrowe, i wybierano na tej podstawie jakiegoś pracownika wtedy za czasów niewolnictwa. Czyli jest to jednak naruszenie zasad moralności, która u nas, w naszej cywilizacji, w naszej kulturze obowiązuje. I już chociażby te przywołane przeze mnie artykuły pokazują, że można się by było obronić, przeciwstawić czemuś takiemu. Ale muszę powiedzieć, że zdziwiony byłem, gdy okazało się, że na ten program wpłynęła do Krajowej Rady tylko jedna skarga, i to związana z czym? Z artykułem 18 ustęp 4, czyli tym, czy to jest pornografia. To nie jest pornografia, tylko to jest jednak oddziaływanie, naruszenie zasad moralności. I niezależnie od tego, czy to się daje w godzinach chronionych, czy niechronionych, to jest cały czas naruszenie tych zasad. I pan odpowiedzialny u tego nadawcy za program przywołał w jednym z wywiadów, że dotychczas tylko wpłynęła jedna skarga i że na tę skargę Krajowa Rada odpowiedziała, nie miała żadnych zastrzeżeń. Powiedziała, że po oglądnięciu, że program jest do przyjęcia. Dlaczego to się tak pojawiło? Oczywiście nie oglądałem tego programu, tej audycji, wtedy jak wśród opiniujących wystąpienie rozpatrywałem sprawę, ponieważ rozpatrywałem pod kątem, czy to pornografia, i ktoś, kto opisywał fakt, opisał, że tej pornografii tam nie ma. I rzeczywiście pornografii nie ma, bo warunki dotyczące pornografii spełniają tam inne, nie będę tutaj nawet ich cytował. Natomiast nie rozważaliśmy w ogóle i dlatego niedawno wniosłem na posiedzenie Krajowej Rady po tej wypowiedzi owego przedstawiciela nadawcy w wywiadzie opublikowanym, że powinniśmy tę sprawę jeszcze raz przewentylować i spojrzeć na nią pod kątem artykułu 18 ustęp 1. I mamy do tego wrócić właśnie w najbliższych posiedzeniach. Już zestaw cały materiałów i tych wcześniejszych, i tych, co propagują ów casting, jest przedstawiony, zebrany. Także myślę, że członkowie Krajowej Rady będą przygotowani do tej dyskusji. Może nie skończy się ona tak, jak z tym tak zwanym strajkiem mediów.
No to jest problem, który dotyczy oczywiście telewizji. w mniejszym, a właściwie w żadnym stopniu radia, no jednak specyfika radia wnosi to, że raczej no, tego typu obrazów siłą rzeczy nie może być, ale niestety także mediów internetowych i nagość, pornografia jest olbrzymim problemem, szczególnie wśród młodego pokolenia, które pornografię ma na wyciągnięcie ręki w swoich smartfonach, a skutki społeczne, psychiczne, kulturowe, jestem przekonany, że będziemy jeszcze ponosić jako społeczeństwo długie, długie dekady. Panie profesorze, ostatnie pytanie. Już ponad rok trwania pandemii, ponad rok trwania epidemii koronawirusa. Jak pracuje w tym czasie Krajowa Rada? Pewnie w większości posiedzenia zdalne.
No tak, rzeczywiście musimy z tych zdalnych posiedzeń korzystać. Pracować też zdalnie trzeba, ponieważ bliskie kontakty między pracownikami mogłyby doprowadzić do jakiegoś rozwinięcia, choć kilka osób ze Biura Krajowej Rady już chorobę miało za sobą zaliczoną, chorobę koronawirusa. Natomiast to, co mnie w tych posiedzeniach, ale w ogóle w posiedzeniach dziwiło od samego początku. Mianowicie przygotowywane przez departamenty materiały pozwalały mi wcześniej zapoznać się z nimi. Oczywiście to wymaga dużo czasu, energii, bo i te ponad niekiedy 100-stronicowe, a i większe objętościowo materiały, ale starałem się zawsze na posiedzenie przyjść przygotowany po przeglądnięciu tych materiałów. I od samego początku dziwiłem się, że zamiast naszej dyskusji nad materiałami najpierw odbywa się ich prezentacja. Czułem się, jakbym był na seminariach, gdzie autorzy referatów wygłaszają referaty, a potem już na dyskusję jest mało czasu. Zgłosiłem ten fakt i w związku z tym zmieniono trochę tę procedurę. To znaczy dostajemy materiały, potem jest tylko taka prezentacja w formie skróconej plansz, typu 10-12 plansz. No i to powoduje, że już ten czas referowania przez przedstawiciela departamentu jest krótki. I wtedy my mamy więcej czasu na dyskusję. No ale ta formuła, która była na samym początku, przyznam, że bardzo mnie denerwowała. Wysłuchiwałem posiedzeń na posiedzeniu do jednego punktu godzinnych opowieści, po których później już było mało czasu na wymienianie poglądów i ich dopracowywanie tych materiałów.
No tak, będziemy na pewno wracać jeszcze do innych kwestii związanych z rynkiem mediów. Porozmawiamy na pewno w kolejnej audycji o sprawie dekoncentracji w mediach, czy w ogóle coś dzieje się w tym kierunku. A moim i Państwa gościem w audycji Głos z Krakowa był pan profesor Janusz Kawecki. Dziękuję serdecznie za rozmowę, panie profesorze, a my za tydzień słyszymy się o zwykłej porze. Szczęść Boże!